Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w net. Dzisiaj jest 9 listopada, rok 2018 i co? I doszliśmy do tego momentu, kiedy możemy powiedzieć, to jest ostatni taki poranek, czyli ostatni poranek, który jest tylko na wnet.fm. Oczywiście w internecie będą Państwo mogli poranków słuchać, ale już od wtorku, od 13 listopada poranki będą na antenie. Nie, radia w Warszawie na 87,8 i w Krakowie na 95,2. A do tego wszystkiego to jest tak, że tworzymy radio dwóch prędkości, radio dwóch stolic, ale też radio dwóch początków, bo pierwszy początek będzie 11 listopada, bo nie mogliśmy sobie darować i podjęliśmy taką decyzję, że 11 listopada będziemy Państwu opowiadać już na falach FM, czyli w Warszawie i w Krakowie, o tym, co dzieje się na ulicach Warszawy, ale też co dzieje się w Krakowie, a potem ten właściwy początek, ten uroczysty początek to 12 listopada o godzinie 12.11. To są, oczywiście zapraszam Państwa na jarmark wnet jutro już przy Emilii Plater 29/31, a wczorajszy wieczór przyniósł porozumienie między ministrem spraw wewnętrznych a stroną społeczną, czyli protestującymi policjantami. Przy telefonie pan Rafał Jankowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jaka był pan zadowolony po tych wielogodzinnych czy wielodniowych negocjacjach? Dlaczego?
Znaczy, te negocjacje tak naprawdę trwały od marca. Ja miałem wrażenie jeszcze miesiąc temu, że one nigdy się nie skończą i te całe lekceważenie tego środowiska mundurowego przez rząd mnie przerażało. No, jednak moi koledzy policjanci wsparli działania związku zawodowego, więc ja myślę, że to był taki kamyczek, który przesądził o sukcesie negocjacyjnym. Zadowolony jestem również dlatego, że jeszcze nigdy w historii polskiej policji policjanci nie dostali tak porządnej podwyżki uposażeń jak tym razem, bo w sumie w ciągu najbliższych 13 miesięcy pensje policjantów wzrosną o 1150 zł. Będzie to i za półtora miesiąca w styczniu o 650 i w kolejnym roku o 500 zł. I jest zapewnienie, że w kolejnym o nie mniejszą kwotę, więc sytuacja jest taka jak jeszcze nigdy. Załatwiliśmy też parę innych ważnych spraw, jak chociaż płatne nadgodziny i zmianę ustawy emerytalnej.
W jaki sposób ustawa emerytalna się zmieniła?
Ustawa emerytalna zmieniła się w taki oto sposób, że ściągnięto tą cezurę wieku 55 lat życia jako momentu, w którym funkcjonariusz policji, straży pożarnej czy innej służby będzie mógł odejść ze służby. Po prostu wystarczy, by przesłużyć w mundurze 25 lat. Będzie można wtedy odejść na emeryturę. Dodatkowo, żeby zatrzymać w służbie najbardziej doświadczonych ludzi, żeby nie odchodzili jednak po tych 20 latach, uzyskaliśmy taki bardzo wysoki dodatek dla starszaków tak zwanych, czyli tych, którzy mają te 25 lat służby. Oni będą mogli pozostać na bardzo atrakcyjnych warunkach.
Teraz już możemy się dowiedzieć, jak wielu policjantów brało udział w tym strajku włoskim?
Znaczy, strajk włoski, ja wiem, że te pojęcia są mylone z tym gremialnym L4 i tak dalej. No ja myślę, że wczoraj liczba, jeżeli o to chodzi, akurat tej absencji chorobowej, wahała się w okolicach 35 tysięcy funkcjonariuszy.
Czyli to był właściwie masowa choroba policjantów.
Była to sytuacja, która zagrażała już powoli bezpieczeństwu i należało wczoraj przeciąć ten... wczoraj był ostatni dzień na to, żeby uzdrowić tą chorą sytuację, bo po prostu robiło się groźnie.
Czy od razu w trakcie tych negocjacji, kiedy panowie rozpoczęli negocjacje z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, czy od razu było wiadomo, że skończy się to porozumieniem, czy były takie momenty, w którym ktoś od stołu chciał odejść?
Było kilka takich momentów. My zaczęliśmy te rozmowy rano, skończyliśmy je około 22. MSWiA na początku postawiło jakąś barierę, ale cóż, negocjacje polegają na tym, że jedna i druga strona musi zrobić czasami krok w tył i tak też się stało w tym przypadku. Ja chciałem jasno powiedzieć, że to nie jest koniec, to, że my podpisaliśmy to porozumienie i ono jest naprawdę dobre. Jeszcze ja nie pamiętam, żeby udało się podpisać tak dobre porozumienie. To nie świadczy o tym, że my zakończyliśmy walczyć o sprawy policjantów, które w tej chwili nie załatwiliśmy. Ja myślę, że teraz strona rządowa zobaczy, jak silna jest strona społeczna i o kolejnych sprawach, które pozostały do załatwienia, będą załatwiane, nie wiem, w przyszłym roku, bo jest tych spraw cała masa. No, policja niestety jakoś wolno ewoluuje. Nie chcę powiedzieć, że to taka stajnia Ogiasza, ale wiele trzeba zmienić w tej firmie. Mam nadzieję, że taką wartością dodaną i taką największą jest to, że ta królująca u nas statystyka już nie wróci do łaski. Tak jak w tej chwili policjanci częściej pouczają niż wręczają mandaty, niż nakładają mandaty, tak pozostanie, bo tak to ma być. My jesteśmy do tego, żeby pomagać i służyć, a nie żeby sankcjonować ludzi. Mandat oczywiście tam, gdzie się należy, a tak my służymy społeczeństwu.
W takiej retoryce rządowej pojawia się stwierdzenie dosyć często, że za czasów Platformy Obywatelskiej zamykano komisariaty w małych miastach, takie mniejsze, lokalne komisariaty, a za Prawa i Sprawiedliwości te komisariaty są otwierane. To prawdziwe twierdzenie, czy nie?
Wie pan co, generalnie to jest tak, że tutaj trzeba zachować rozsądek i wyważyć tą sprawę, bo tam, gdzie ten komisariat powinien być, to powinien być. Gdzie można go było zamknąć? My też protestowaliśmy przeciwko zamykaniu tych wszystkich placówek, bo część z nich była zamknięta niesłusznie. Ale nie może być tak, że wie pan, policją powinni zarządzać fachowcy i powinien to robić komendant główny policji, a nie politycy. Więc nie może być, bo teraz jest taki obraz, o to dostało społeczeństwo, że 6 lat temu bardzo dobrym rozwiązaniem było zamykanie komisariatów, a w tej chwili bardzo dobrym jest otwieranie tych komisariatów i posterunków. Więc tam, gdzie on powinien być, ten komisariat lub posterunek, to powinien być, a tam, gdzie nie, to nie. Ale to proszę zostawić komendantowi głównemu, komendantom wojewódzkim. Nie powinni absolutnie o tym decydować politycy żadnej maści, bo nie mają niestety o tym pojęcia, co pokazali nam i wtedy, i co pokazują teraz.
Powiedział pan, policją powinni zarządzać fachowcy. Komendant główny policji, który teraz jest komendantem głównym policji, jest takim fachowcem, czy nie?
Znaczy, na komendancie głównym policji jest wywierana duża presja polityczna jakiegokolwiek obozu, który dochodzi do władzy. Dlatego kadencyjność komendanta głównego wykluczyłaby to. W tej chwili komendant główny policji jest najbardziej doświadczonym chyba oficerem w kraju, a no niestety straciliśmy całą masę doświadczonych funkcjonariuszy i nad tym bardzo ubolewam.
Czyli porozumienie jest, czyli policjanci co, dzisiaj wrócą do pracy?
Panie redaktorze, no są pytania, na które nawet przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów nie jest w stanie odpowiedzieć. Myślę, że podpisanie tego porozumienia zacznie uzdrawiać tą sytuację i na tym tak bym chciał to zakończyć.
Ale przed bo wiadomo, że to porozumienie zostało podpisane nie tylko ze względu na masowy strajk policjantów, ale również ze względu na to, co może zdarzyć się 11 listopada. I pytanie, czy policja w mundurach i w pełnej gotowości będzie tego 11 listopada w Warszawie i w całej Polsce?
To jest świetne pytanie do komendanta głównego policji, który na pewno odpowie na nie, bo ja niestety, to nie ja jestem od zapewnienia.
Ale to nie jest tak, umywam ręce, nie wiem, jest pan szefem związku zawodowego, który protestował.
Czyli... Ja nie chcę, ja generalnie nie widzę powodu, dla których miałbym się dzielić odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa z komendantem głównym i ministrem spraw wewnętrznych. Oni odpowiadają za bezpieczeństwo w tym kraju. Ja odpowiadam za to, żeby policjant policjantom żyło się jak najlepiej.
Ale poszło taki telegram czy SMS, życzę szybkiego powrotu do zdrowia, przewodniczący związków zawodowych, tak? Albo już jesteśmy zdrowi z podpisem nie, pana jeszcze, przewodniczącego?
Nie, nic takiego się nie wydarzyło. Policjanci są odpowiedzialnymi ludźmi, wiedzą, czym skutkuje brak policji w terenie, więc tutaj myślę, że proces nastąpi samoistnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, bo to była spontaniczna reakcja pana przewodniczącego na telefon z Poranka Wnet, z Radia Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Rafał Jankowski, szef Związku Zawodowego Policjantów, był gościem Poranka Wnet. A my mamy połączenie telefoniczne z redakcją w Polityce, gdzie jest redaktor Wojciech Biedroń. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Wczoraj tekst redaktora Wojciecha Biedronia wywołał olbrzymią burzę medialną. Tekst dotyczył prowokacji, która, czyli urodzin Adolfa Hitlera. Powiedzmy kilka zdań, szczegółów na temat tego tekstu.
No rzeczywiście, kiedy w styczniu tego roku zobaczyliśmy materiał nagrany przez telewizję TVN, to dokładnie program Superwizjer, o imprezie urodzinowej, obchodów urodzin Adolfa Hitlera pod Wodzisławiem Śląskim w lesie, to wszystkim głosy stanęły dęba, bo zobaczyliśmy swastyki, zobaczyliśmy płonące pochodnie, zobaczyliśmy tę sytuację absolutnej grozy. Natomiast już wtedy zastanawiała nas jedna, mianowicie pewna teatralność tego wydarzenia, te gesty, ten ewidentny scenariusz imprezy, który widzieliśmy, mimo tego, że ten materiał był bardzo mocno poszatkowany przez redakcję Superwizjera. I tak zwyczajnie po ludzku zaczęliśmy za tym chodzić, jak to mówią dziennikarze, sprawdzać różne informacje. Szło nam to lepiej, raz lepiej, raz gorzej, natomiast rzeczywiście ostatnio wpadliśmy, że tak powiem, na trop zeznań organizatora tej imprezy, który występując przed prokuratorem, no, zeznawał po prostu w kontekście tych szokujących zresztą, jak się zresztą chyba jednak okazuje, maskarady. I ten człowiek zeznał, że na niecałe 2 miesiące przed tą imprezą właśnie tych rzekomych urodzin, zgłosiło się do niego 2 mężczyzn, którzy dali mu 20 tysięcy złotych i mieli za to, żeby on zorganizował taką imprezę. Oni tam prosili, żeby były swastyki, żeby były płonące pochodnie i tak dalej, ale mieli jeszcze jedną kwestię. Bardzo na to nalegali. Poprosili, żeby w tej imprezie uczestniczyła niejaka Anna Sokołowska. Takiego nazwiska, takie nazwisko użyli. Okazało się, że Anna Sokołowska to tak naprawdę Anna Sobolewska, współautorka tego reportażu dotyczącego właśnie tych urodzin Hitlera. I rzeczywiście Anna Sobolewska wspólnie ze swoim redakcyjnym kolegą na tych urodzinach się pojawili, robiąc taką niby wcieleniówkę, taki reportaż wcieleniowy, w którym no, dziennikarze jakby uczestniczą w tego typu sytuacji, żeby potem ujawnić tego typu szokujące nagrania. No więc my tak naprawdę ten jazgot, który się wczoraj podniósł, mnie troszeczkę dziwi, bo jedyne co zrobiliśmy, to przedstawiliśmy w sposób absolutnie obiektywny zeznania tego człowieka. My nie przesądzamy przecież, czy ta sprawa, no nie wiem, jest w jakikolwiek sposób związana z TVN-em, czy inspirowana przez TVN, czy przez dziennikarzy tego Superwizjera. No my po prostu pokazaliśmy, co ten człowiek mówi, ale mamy też informacje, które no, zbliżają nas naprawdę do prawdy, ponieważ okazuje się, że ten człowiek rzeczywiście w pewnym momencie, to by się zgadzało około marca 2017 roku, zaczął przez kilka tygodni bardzo mocno szastać pieniędzmi. Tych pieniędzy wcześniej nie miał. To by się pokrywało z tym, że jakąś dużą kwotę otrzymał. Ja też nie możemy wszystkiego ujawnić, bo przecież pamiętajmy, że ciągle toczy się śledztwo, ale są też inne dowody wskazujące na to, jest materiał dowodowy, który wskazywał, że ten człowiek rzeczywiście pieniądze otrzymał. Tam jest mnóstwo też pytajników, prawda, w całej tej sprawie, ponieważ tak jak mówiłem, pytanie jest cały czas o inspirację. Dlaczego ktoś, kto przekupił tego człowieka, żeby zorganizować tę imprezę, dlaczego temu człowiekowi zależało, żeby akurat na tej imprezie była dziennikarka superwizjera TVN? No, to budzi bardzo wiele wątpliwości, bardzo wiele pytań, które zadajemy. Zadaliśmy je również stacji TVN. Zajęło ponad 8 godzin tej stacji. Nie tyle odpowiedź na nasze pytania, co wydanie takiego oświadczenia, w którym stanowczo zaprzeczają, jakoby dziennikarze czy osoby związane z tym programem komukolwiek pieniądze przekazywali. To jest zastanawiające, bo my nie pisaliśmy przecież o tym, nie pisałem o tym, że to dziennikarze przekazywali pieniądze temu człowiekowi, który zorganizował te szokujące obchody urodzin Adolfa Hitlera. No, jest to mimo wszystko zastanawiające, na co również zwrócili uwagę nasi internauci, nasi czytelnicy.
Oczywiście wiemy, że oskarżony może kłamać i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
Oczywiście. Natomiast uważam, że obowiązkiem dziennikarza jest przedstawienie, jeżeli dotarliśmy do treści zeznań tego człowieka, no to trzeba te zeznania po prostu opublikować. Dlaczego to robimy? To też bardzo istotne. Pamiętajmy, że ta sprawa tego nagrania, no, była bardzo potężnym uderzeniem wizerunkowym w rząd. Nie tylko w rząd, bo to jeszcze nie byłoby aż takim problemem. Natomiast problemem było to, że to uderzyło w Polskę. Ta sprawa była przez wiele tygodni maglowana. Polacy byli przedstawiani jako żydożercy, naziści, że Bakcyl Hitler odradza się w Polsce. To cytaty z czołówek prasy i mediów tak zwanego salonu III RP. Tak to było nam sprzedawane, tak to było sprzedawane za granicą. Dziś już wiemy, że bardzo wiele wątpliwości pojawia się wokół tej sprawy. Zadajemy też pytanie stacji TVN, przynajmniej w dwóch z kilku tekstów, które opublikowałem w tej sprawie, a mianowicie dlaczego materiał nagrany w maju 2017 roku ujrzał światło dzienne dopiero w styczniu 2018, czyli niemal 8 miesięcy od tego przygotowania tego materiału. Dlaczego tyle leżakował? Na te wszystkie pytania telewizja TVN nie odpowiedziała nam, a mimo wszystko przecież to pytanie, dlaczego to tyle trwało, no by zadawali również internauci, zadawali Polacy już wcześniej. Powiem zupełnie szczerze, między nami, cała ta sprawa bardzo śmierdzi. Jest takim przykładem. No to też jest pytanie, tak? Gdzie jest granica prowokacji dziennikarskiej? Gdzie jest granica, której dziennikarz przekraczać nie powinien bądź nie może? No, to są pytania otwarte. Miejmy nadzieję, że telewizja TVN no, będzie współpracowała przede wszystkim z prokuraturą, prawda? Jeśli chodzi o wyjaśnienie tej sprawy. Ja wiem, że autorzy tej publikacji, tego materiału w superwizjerze już zeznawali przed prokuraturą. Natomiast pamiętajmy, no, tak poważna sprawa, która takim echem się odbiła, no, nie powinna mieć za sobą znaków zapytania. To znaczy, to powinno być wszystko absolutnie od początku do końca transparentnie pokazane. Gdyby telewizja TVN publikując ten materiał, no, podała trochę więcej szczegółów, jeśli chodzi o okoliczności powstania tego materiału, to może ta sprawa nie wywołałaby wczoraj czy dzisiaj aż takiego odzewu. Ja się cieszę, że ta sprawa została nagłośniona, no chociażby dlatego, że może się rozpocznie pewna dyskusja, tak? No może ktoś się zastanowi, ktoś, kto przygotowuje materiał, polski dziennikarz powinien mieć 100% świadomość, że pewne rzeczy mogą uderzać również w bezpieczeństwo kraju. Pamiętajmy, że dobry wizerunek ojczyzny jest również kwestią bezpieczeństwa.
A czy te zeznania oskarżonego, czy są jakieś inne źródła? Czy prokurator dalej prowadzi, na przykład poszukuje tych dwóch mężczyzn, którzy zaproponowali i dali najprawdopodobniej pieniądze organizatorowi?
Nie tylko poszukuje, są już gotowe portrety pamięciowe tych dwóch mężczyzn, właściwie jednego, który fizycznie, bo tych dwóch mężczyzn się spotkało z Mateuszem S., organizatorem tej poszukującej imprezy, natomiast jeden wręczał mu fizycznie łapówkę i tego typu przynajmniej zeznań Mateusza S. tak wynika i portrety pamięciowe są gotowe. Śledztwo jest w ogóle bardzo intensywne. Przyznam szczerze, że dotarcie do tych informacji było niezwykle trudne. Sprawa jest bardzo hermetyczna, prokuratorzy utajnili właściwie większość informacji na temat tej sprawy, no to pokazuje, że sprawa ma bardzo dużą wagę i że rzeczywiście prokuratorzy pracują. Jest dużo materiału dowodowego, który nie wynika z zeznań Mateusza S., ale nie mogę w tym momencie i na tym etapie tego śledztwa ujawnić tych informacji, bo one mogą po prostu przeszkodzić w pracy prokuratorów, ale zapewniam, że zeznania Mateusza S. nie są jedynym materiałem dowodowym w tej sprawie i w tym wątku, bo ten wątek również wczoraj poruszył minister Ziobro, który oczywiście stwierdził i słusznie zresztą, że nie można przesądzać na podstawie tych zeznań, ale też są inne informacje, inne poszlaki, które wskazywałyby na pewną dziwną sytuację, jeśli chodzi o genezę, że tak powiem, tej imprezy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ludzie, którzy uczestniczyli w tej, moim zdaniem jednak mimo wszystko, maskaradzie czy ustawce, to woli, to są ludzie, którzy oczywiście, oni są powiązani ze tak zwaną skrajną prawicą, z takimi ruchami rasistowskimi, czy nawet neonazistowskimi. Natomiast to nie są ludzie, którzy interesują się hitleryzmem. Znaczy, to nie są ludzie, którzy są piewcami Hitlera. Mało tego, to ustaliła prokuratura, z tego co wiem, w 100%, że oni wcześniej nigdy tego typu imprezy nie organizowali. Czyli musiała być jakaś inspiracja, albo te fakty wskazują, że inspiracja jakaś była zewnętrzna. Pytanie, i to jest pytanie przede wszystkim do prokuratury, kto stoi za tą prowokacją? Jeszcze raz podkreślam, dziennikarze TVN-u mocno nas zaatakowali, nie tylko oni, a my niczego przecież nie rozstrzygamy. My po prostu informujemy. Mało tego, ja uważam, że to akurat telewizja TVN i superwizjer powinien ujawnić zeznania tego człowieka. Powinni się tym przecież interesować, skoro również przecież ich dziennikarze są objęci w tym śledztwie. No, mam nadzieję, że po prostu dziennikarze TVN-u nie wiedzieli o tych zeznaniach, a nie była sytuacja taka, że wiedzieli, a nie upublicznili tych zeznań w żaden sposób. To też kolejne pytanie, między innymi do telewizji TVN. Miejmy nadzieję, że prokuratorzy po prostu tę sprawę dogłębnie wyjaśnią, bo jeszcze raz powtarzam, nie chcę mi się wierzyć, że prywatna telewizja z zagranicznym kapitałem uczestniczyła w prowokacji uderzającej w państwo polskie. Nie chcę mi się w to wierzyć, nie stawiam tej tezy, natomiast no, ciągle tych wątpliwości przybywa. Będziemy dalej pracować nad tym tematem. Miejmy nadzieję, że ustalenia śledztwa również pokażą nowe światło w tej sprawie. Jeszcze raz podkreślam z pełną mocą, niczego nie przesądzamy. Te zeznania oczywiście, że może być pewna konfabulacja, ale też są informacje inne, których no niestety ujawnić w tym momencie nie mogę, które wskazują na to, że bardzo wiele z tego, co mówi Mateusz Rzez i zeznawał przed prokuratorem oraz inne zeznania innych uczestników tej imprezy i osób około, że tak powiem, związanych z tą sprawą, świadczą o tym, że coś na rzeczy jest, jeśli chodzi o zewnętrzną inspirację, jeśli chodzi o tego typu, zorganizowanie tego typu imprezy.
A przypomnijmy, że sekwencja zdarzeń była taka, że zaczęło się wszystko, nie wiadomo kiedy, ale Marsz Niepodległości był tutaj też tak, tym kluczowym momentem. Marsz Niepodległości oskarżony w Europie o to, że to był 60 tysięcy faszystów też maszerowało przez ulicę Warszawy, a potem w tej sekwencji zdarzeń pojawił się materiał TVN-u, pojawiła się wypowiedź pani ambasador Izraela, pojawiła się nowelizacja ustawy o IPN-ie, to wszystko, co potem się działo, też było w tej sekwencji właśnie zdarzeń oskarżania Polaków o rozmaite rzeczy, czy podczas II wojny światowej, czy też Polaków, którzy teraz żyją w Rzeczpospolitej.
No właśnie to, i to jest kolejna sprawa, i może powtórzę, nie chce mi się wierzyć, że telewizja TVN, wydawana przez zagranicznego wydawcę z kraju, który rzekomo jest przyjacielem Polski, czekała z publikacją materiału na tak zwany dobry moment, i tym dobrym momentem był gremialny atak na nasz kraj. To są pytania i to są wątpliwości, które, przyznam szczerze, no, bielą włos na głowie. Bo w ogóle, że to, że my się zastanawiamy nad tym w tym momencie, to już pokazuje, że z niektórymi polskimi mediami jest coś nie tak. Jeśli chodzi o wykorzystywanie ich przekazu do różnych celów, pośrednio lub bezpośrednio z udziałem tych mediów. Więc tak jak mówię, no dobrze, że pan redaktor przedstawił tę sekwencję zdarzeń, bo ona tu jest niezwykle istotna. Jestem dziennikarzem, który pracuje, 20 lat już pracuję w zawodzie. Robiliśmy różne rzeczy, zajmowałem się również prowokacjami dziennikarskimi, uczestniczyłem w reportażach wcieleniowych, ale jest dla mnie szokujące, że ktoś czekał z publikacją takiego hitu, mówię w cudzysłowie, aż 8 miesięcy. No, jest tu pytanie również o zaangażowanie telewizji TVN po jednej stronie pewnego politycznego sporu, który dzisiaj w Polsce mamy, którym mamy w Polsce od kilku lat do czynienia. Nie jest tajemnicą, że telewizja TVN, mówiąc oględnie i bardzo delikatnie, nie jest telewizją, której można byłoby zarzucić obiektywizm, może tak powiem.
Tak, to właśnie jest. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Redaktor Wojciech Biedroń wraca do pracy, jest w redakcji w portalu W Polityce, w Polsce i w sieci, bo to jest jedna duża redakcja. Patrzymy na zegarek, jest godzina 7:34. Dzisiaj jest 9 listopada, rok 2018.